Kochani, myślę, że Słowo Boże jest najlepszym apelem, na pewno przykładem. I dzisiaj mamy taki tekst, który znajduje się w Ewangelii Łukasza w 13 rozdziale i wierszu 22. I w zasadzie jest to takie, wydawałoby się, bardzo lakoniczne sprawozdanie. Po prostu to, co wiemy. I obchodził i Pan Jezus miasta i wioski, nauczając i zdążał w kierunku Jerozolimy. Myśl jest również ciekawa, zapisana w naszych lekcjach. Mianowicie Jezus obchodził miasta i wioski, czyli szedł do ludzi tam, gdzie byli. Nie czekajmy, aż ludzie przyjdą do nas, ale także szukajmy ich tam, gdzie się znajdują. To może być dla nich jedyna możliwość poznania Ewangelii. Powiem wam, że oczywiście Pan Jezus bardzo lubi jeszcze inny tekst w Piśmie Świętym, który mówi, że wielokrotnie i wieloma sposobami Pan Bóg przemawiał. I rzeczywiście jest wiele sytuacji i wiele sposobów. I przyznam się, że ja bardzo lubię takie sytuacje, kiedy oczywiście idę do ludzi i ludzie przyjmują, ale również lubię takie sytuacje, kiedy ludzie sami przychodzą lub Pan Bóg stawia ludzi na mojej drodze. I myślę, że w przypadku Pana Jezusa tak było, bo rzeczywiście szedł, obchodził te miasta i wioski, ale popatrzmy, że jak przyszedł do tych miast i wiosek, to ileż było sytuacji, kiedy ktoś sam wychodził naprzeciw. Przychodził, opowiadał o swoim problemie. Panie Jezu, zrób coś z tym, prawda? I to były kontakty bardzo takie indywidualne. Miałem doświadczenie, którym chciałbym się podzielić. To jest doświadczenie na godzinę, ale postaram się w 5 minutach opowiedzieć. To jest jedno z moich takich ostatnich najpiękniejszych doświadczeń, ponieważ było to właśnie coś, czego zupełnie nie planowałem. Było to podczas wakacji, podczas urlopu, w obcym kraju, konkretnie w Rumunii. Po raz pierwszy w życiu tam przebywaliśmy. Był to dzień moich urodzin, co już tak od razu powiem, że Pan Bóg taki wyciąga wniosek, lubi też robić prezenty, również urodzinowe, bo to był prezent. Postanowiłem pójść w góry, udać się na samą wędrówkę w góry, na samotną wędrówkę w góry, zupełnie sam. I już nie będę mówił o tych wszystkich okolicznościach, że zupełnie nie miałem iść tą drogą, że zupełnie zmieniłem plany, że nie mieliśmy w tym dniu być tam pierwotnie, tylko zupełnie gdzie indziej, że pomyliłem szlaki, że zupełnie znalazłem się w pewnym momencie w takim miejscu, w którym planując nie powinienem być. Opuściłem szlak. Postanowiłem znaleźć kogoś, żeby zapytać się, gdzie jest droga do pewnego miejsca, które sobie wyznaczyłem. To był prawosławny w górach klasztor. I spotkałem, bardzo tak skracam, pewnego człowieka, który okazało się, że jest duchownym prawosławnym, który zresztą ugościł mnie śniadaniem bardzo, bardzo w takim swoim domku, kościółku. Bardzo ciekawe spotkanie, ale ponieważ nie znał języka, to znaczy może ja nie znałem języka rumuńskiego, a on nie znał angielskiego, więc niełatwo było nam się dogadać. On sięgnął po słuchawkę telefoniczną, po telefon i zadzwonił do swojego kolegi, który okazało się, że jest pustelnikiem, a więc żyjemy w takich czasach dzisiaj, że nawet pustelnicy czy tam jacyś eremici mają telefony komórkowe. I ściągnął go. Właśnie przez 40 minut sobie porozmawialiśmy tyle, ile się dało na werandzie przy tym śniadaniu, w oczekiwaniu na tego mojego dosyć nietypowego przewodnika. I ten człowiek przyszedł. Trudno ocenić jego wiek, bo wiadomo, taki klasyczny, można powiedzieć, prawosławny, duchowny. Popularnie u nas się mówi pop, ale oni chyba nie lubią, jak się tak o nich mówi. W każdym razie przyszedł i miałem cudowną, ponad dwugodzinną wędrówkę po górach z tym odzianym w taką sutannę, sukmanę, prawosławnym mnichem, pustelnikiem. Oczywiście rozmowa była taka jak czas, ponad dwie godziny. On na początek próbował mnie nawracać, mówić, że jedynym prawdziwym kościołem jest kościół ortodoksyjny, prawosławny, ale ja się w duchu modliłem, zresztą wiem, że on też. I stopniowo w pewnym momencie zorientowałem się, że to ja go nauczam, a on słucha. Tak Pan Bóg to sprawił. I było bardzo wiele wątków ciekawych tej rozmowy, ale jeden był szczególny, bo też szczególna była reakcja tego człowieka. W pewnym momencie stanęliśmy, ponieważ ja go zapytałem, dlaczego on postanowił nie zakładać rodziny, żyć samotnie. Wcześniej tam mówiliśmy o zbawieniu z łaski, o Jezusie Chrystusie i tak dalej. I pytam się go, dlaczego tak postanowił zrobić. On wziął patyk, narysował takie wielkie koło i powiedział, widzisz, to jest niebo. I w środku w tym kole narysował centralnie takie małe kółeczko i mówi, w samym centrum tego nieba, tego wszechświata jest Pan Bóg. I właśnie dlatego, że ja chcę tam być razem z Panem Bogiem, to dlatego podjąłem takie decyzje. No ale ja zacząłem, to był taki wątek rozmowy poprzez zadawanie pytań. Ja mu zadałem pytanie, no dobrze, a twój kolega duchowny, on narysował drugie kółko i mówi, ten drugi krąg mieszkań w niebie to są prorocy i apostołowi, trzeci krąg to są duchowni, prawosławni, a czwarty krąg, ten taki zewnętrzny, no to są pozostali zbawieni. Więc to była kapitalna ilustracja. Ja zacząłem się go pytać, czy wierzysz, że Pan Bóg traktuje wszystkich ludzi równo? Czy uważasz, że zbawienie jest z uczynków? Zadałem też pytanie, czy wierzysz, że Pan Bóg jest miłością? Dlatego, że wcześniej powiedziałem mu, a co z ludźmi niezbawionymi? I on powiedział, że oczywiście przez całą wieczność razem z szatanem będą przebywać w piekle. Wtedy mu zadałem to pytanie o Bożą miłość i on w zasadzie widziałem bardzo człowiek uduchowiony, bardzo taki rozmodlony, bardzo szczery i widziałem i bardzo rozkochany w Piśmie Świętym. Oczywiście interpretując to Pismo Święte na swój sposób. I gdy zaczęliśmy rozmawiać o tym piekle, to ja powiedziałem, czy znasz Księgę Apokalipsy? No bardzo lubię Księgę Apokalipsy. Czy pamiętasz tę historię o Nowym Jeruzalem, które zstępuje z nieba? No tak, kończy się 1000 lat i Nowe Jeruzalem zstępuje z nieba. I co się wtedy dzieje? No ci wszyscy źli ludzie, ci wszyscy niezbawieni razem z szatanem atakują miasto święte Jeruzalem. I co się dzieje? On mówi, no i spadnie z nieba ogień i pochłonie ich. A ja mówię, wszystkich? No wszystkich. A szatana też? I słuchajcie, to się nie da opisać, ale on stanął jak wryty na tej drodze gdzieś tam na jakiejś polanie i mówi, no rzeczywiście, no rzeczywiście. I potem jeszcze był taki wątek rozmowy, kiedy on mnie zapytał wcześniej, czy ja wierzę, że to jest przypadek, że spotkaliśmy się. Ja mówię, oczywiście wierzę, że to nie jest przypadek, nie wierzę, że to jest przypadek. Przyszliśmy do tego klasztoru, on nie chciał mnie puścić. Mówił, chodź jeszcze ze mną. Weszliśmy do cerkwi, pustej, puściutka cerkiew. Nie spodziewałem się, że będę kiedykolwiek modlił się w cerkwi, ale usiedliśmy w ostatnim rzędzie i ja zauważyłem, że on się bardzo gorliwie modli. No więc ja też zacząłem się modlić. Kiedy skończyliśmy, mówi, jeszcze coś ci pokażę. Wyszliśmy na dziedziniec, a tam stał jakiś, okazało się po tych jego wszystkich pokłonach, pocałunkach w rękę i tak dalej, że to jest jakiś jego przełożony. I zaczęli rozmawiać ze sobą przy mnie, ale po rumuńsku, więc niewiele zrozumiałem. To znaczy jedno tylko słowo rozumiałem podczas tej rozmowy. To było słówko tartaros, czyli greckie słowo biblijne, które tłumaczy się jako piekło. Więc rozmawiali o piekle, bardzo zawzięcie, bardzo tak emocjonalnie, ale ten człowiek, ten jego przełożony, tak patrzył na mnie z takim dosyć dużym lekceważeniem, no i stwierdził, że nie ma co rozmawiać, odwrócił się, wsiadł w samochód, pojechał. Ale ten mój został i powiedział tak. Mój przełożony powiedział mi, że piekło istnieje, ale ty z Biblii powiedziałeś mi, że piekła nie ma. Ja wierzę Biblii. Poszedł odprowadzić mnie do szlaku, I no ja wiedziałem, że prawdopodobnie się już więcej z nim nie spotkam i mówię mu, pamiętasz, zapytałeś się mnie na drodze tam gdzieś godzinę temu, czy to był przypadek, że spotkaliśmy się? No nie, to nie był przypadek. Mówię, mam dla ciebie propozycję. Ja, to kolejność była inna, ja mu powiedziałem, chciałbym bardzo, żebyś się modlił za mnie. On mówi, tak, rzeczywiście mogę się modlić za ciebie, tak, módl się za mnie, a ja ci obiecuję, że będę się modlił za ciebie. Wiecie, to się nie da tego opisać, nie. Gdybyście zobaczyli tego człowieka, jaki on był poruszony, ten prawosławny duchowny, to było coś niesamowitego. Pożegnaliśmy się, mam go na swojej liście modlitewnej, jego imię brzmi Siluano. Jeśli ktoś zapamięta, możecie też go dopisać ze swoich list, ażeby się modlić za tego człowieka. Poinformowałem już o tym pewnego naszego brata, zresztą znacie go, Janosza Kowacza Biro, który z pochodzenia jest Rumunem, zna to środowisko. Opowiedziałem mu to doświadczenie i, no i wiem, poprosiłem go, żeby znalazł jakiegoś pastora na tamtym terenie, ażeby go odwiedził w tym klasztorze. Jak będę miał jakąś informację, to wam powiem, ale na razie jest to na etapie modlitw, ażeby ten człowiek szczery mógł przyjąć Ewangelię. Ale drodzy, to jest to doświadczenie w bardzo skróconej wersji. Natomiast ponieważ przeczytaliśmy tekst, który mówi o tym, że Pan Jezus, pamiętacie, obchodził miasta i wioski i tak jak postawił na mojej drodze tego prawosławnego mnicha, pustelnika, duchownego, tak samo wiem, że działa różnymi sposobami. I jest taki tekst, który mówi, że w zasadzie misja no jest taką podróżą. Wiele podróżujemy, wiele wykonujemy podróży, ażeby udać się na różne miejsca, gdzie coś się dzieje, gdzie są różnego rodzaju ewangelizacje. Jest taki tekst, który szczególnie lubię, kiedy apostoł Paweł mówi, że taka jest tam ciekawa forma, że wolno wam, kiedy gdzieś się udajecie, zabierać ze sobą żony chrześcijanki. A więc tekst, który mówi, że apostołowie ze swoimi żonami wykonywali tę misję razem. No i chciałbym w związku z tym moją żonę na chwilę zaprosić.
Bardzo lubimy podróżować razem, ale nie tylko na wakacje, nie tylko na urlop, chociaż są to jedne z najpiękniejszych chwil naszego życia oczywiście. A w podróży z tym mężczyzną jestem troszkę krócej niż ta para na zdjęciu, ale już prawie 30 lat. Ale ten weekend w Łodzi to nie nasza rocznica ślubu, to nie weekend walentynkowy. Przyjechaliśmy tutaj razem, dlatego żeby spędzić z wami i również z waszymi przyjaciółmi i znajomymi dwa wieczory, dzisiejszy wieczór i jutrzejszy wieczór na wieże szczególnych spotkaniach. Oczywiście zwracamy się jakby w pierwszej linii do par małżeńskich, ale naprawdę absolutnie nie tylko. Mówić o komunikowaniu się, rozmawiać o tym, jak rozwiązywać problemy, to naprawdę nie jest wyzwanie tylko dla małżeństw. Z tym spotykamy się w komunikowaniu z wszystkimi, których mamy na naszej drodze. No a jak o komunikowaniu ma mówić tylko sam mężczyzna? Jak kobieta ma nie wtrącić swoich trzech groszy? Dlatego tą posługę dla naszego kościoła, ale też dla ludzi z zewnątrz, wykonujemy po prostu we dwoje, żeby nasze świadectwo było wiarygodne i oparte przynajmniej na dwóch świadkach. A jeżeli chcecie poprawiać wasze więzi z innymi ludźmi, ktoś powiedział w klasie, w której byłam, zdanie, które jest takim zdaniem perełką, tak naprawdę liczą się tylko relacje. I wierzcie, że ponieważ miałam takie doświadczenia ostatniego czasu, że na nowo zrozumiałam, że tak naprawdę liczą się tylko zdrowe relacje. Jeżeli relacje padają, i to obojętnie, czy to jest na linii mąż, żona, czy rodzice, dzieci, czy nasi współpracownicy, to tak naprawdę wszystko jest nie tak. Wszystko przestaje cieszyć, wszystko nie ma znaczenia, bo cały czas wewnętrznie czujemy, że musimy coś naprawić. I właśnie na tych spotkaniach chcemy powiedzieć, jak naprawiać, jak budować, bo tak naprawdę jesteśmy ludźmi, którzy popełniają błędy. My uczymy się tego już prawie 30 lat, ale też popełniamy błędy. I dlatego wierzę, że zależy wam na relacjach, że chcecie dowiedzieć się być może nowych rzeczy, być może spojrzeć innymi oczami na to, co już wiecie, bo też tego doświadczacie w waszym życiu. Dlatego chcemy razem z wami spędzić dzisiejszy wieczór, jutrzejszy wieczór i bardzo serdecznie zapraszamy.
Zapraszamy, a więc element apelu był. Dziękuję bardzo.